Odwyk. Dzisiaj będzie znów odcinek ewolucyjny, bo go dawno nie było. I ja jestem Martin Lechowicz, a ten program to jest takie gadanie o Biblii, Bogu i ewolucji, czasem mikracjonizmie. Dlatego, że ten temat się łączy jeden z drugim. No bo jeżeli ktoś by na przykład nie wierzył, że jest ewolucja, to ma tylko dwie alternatywy. Jedną to są kosmici, a drugą to jest Bóg. Na alternatywy tego, jak powstało życie i skąd się tu wzięliśmy i skąd się wzięła ta Ziemia. Dlatego to jest dosyć ważne. A z drugiej strony z kolei twierdzę, że nie da się Biblii pogodzić z ewolucją. No chyba, że jest jakiś taki tajemniczy sposób czytania tego tekstu, ale z samego tekstu Biblii wynika, że Bóg stworzył świat. Rzeczywiście stworzył od razu już gotowe gatunki. Więc jeżeli stworzył od razu gotowe gatunki, jak to mówi Biblia, a nie ma powodu, żeby tego nie rozumieć dosłownie, no to co? No to ewolucji nie mogło być. Zresztą Biblia mówi na samym początku, że wszystkie organizmy, rośliny, zwierzęta, potwory, morskie, ptaki i tak dalej, wszystko co żyje, rozwija się według swoich rodzajów. No co można rozumieć jak? No ja nie widzę, jak to można inaczej rozumieć, jak tylko w ten sposób, że wszystkie organizmy rozmnażają się wewnątrz swoich rodzajów, wewnątrz jednego, no jak to powiedzieć, typu, powiedzmy, nie? Rodzaj. Dobra, w każdym razie, że nie wychodzą pomiędzy rodzajami, że się zwęża, nie przekształci przepiórka i tak dalej. Dobra, ale dostałem list, dlatego mówię w ewolucji dzisiaj, bo dostałem maila i akurat mi się przypomniało, że dawno o tym nie gadałem, no to sobie przypomnę. No to dobra, pogadajmy o tej ewolucji. Napisał do mnie człowiek, który czytał książkę o ewolucji i wydaje mu się sensowna. Dobrze, może tak być też, może być sensowna, z tym, że pisał ją Dawkins. No to już, to nie wiem, czy będzie sensowna, bo ja jej nie czytałem, to się nie wypowiadam. No ale ma pytania do mnie i ja odpowiem na te pytania, bo one mogą być istotne. Albo te pytania pokazują problemy, jakie większość ludzi uczciwie myślących ma, którzy sobie stawia te problemy, te pytania, ci ludzie sobie stawiają te pytania i nie wiedzą jak odpowiedzieć i... No i teraz się tak gubią. No to ja powiem coś, po czym i po tym, co powiem, może być jaśniej we łbie. Może się zrobić. Może się coś. Dobra, więc tak. Pierwsze pytanie było takie, bo w książce przeczytał człowiek, że Dawkins pokazuje drzewo genealogiczne wielorybów i przejście od ryb trzonopłetwych do ichtiostegi. I mówię tak, że lecą po kolei, lecą Antiodactylis, potem Pachyseus, Amboloseteus, Dalanistes i tak dalej, lecą te gatunki, a ja ich nie znam, od razu się przyznaję, a nie chcę mi się każdego po kolei sprawdzać, bo nie jestem encyklopedią i być nie muszę. Tak czy inaczej idzie sobie cały ten rodowód. I człowiek pisze, nie chce mi się przepisywać drugiego rodowodu, więc pytam się o jeden gatunek. Co myślisz na temat ogniwa pośredniego zwanego Tiktaalik Rosae? Tiktaalik Rosae wygląda tak. To jest Tiktaalik Rosae. I to jest coś takiego, jakby to była ryba lekko zalatująca krokodylem. Taka skrokodylowa ciała ryba. No. I ten gatunek jest uznawany, on został odkryty w 2004 roku na Arktyce Kanadyjskiej. Mniej więcej jej wielkość była taka od 3 stóp do 6, nie wiem, taka ryba. I całkiem dobrze jest zachowana, datowana, i tutaj kompletnie nie wierzę w żadne te datowania, ale oni datują sobie to na 375 milionów lat, że ma ta skamieniałość. Nie piszą kto datuje, jakie laboratorium, na podstawie czego, ale taka już zabawa jest z datowaniem, że równie dobrze mogliby powiedzieć 75 milionów lat albo 3000, niesprawdzane i podstawy datowania też są takie słabe, a nieważne, to najmniejszy tutaj problem w tym momencie. Gatunek pośredni, ogniwo pośrednie, czy to jest ogniwo pośrednie? Tiktaalik Rosae. Uznaje się to za ogniwo pośrednie, właśnie to bardzo fajnie się uznaje, bo to takie typowe, tak bardzo pasuje i się podoba ludziom to, że to znaleziono i wszyscy się tym cieszą, że mamy, hura, mamy nowe ogniwo pośrednie, bo ten stwór ma płetwy, łuski i skrzela ma. I po prostu tak jak każda ryba ma. Ale z drugiej strony o tym, że to nie jest ryba, świadczy to, że ma taki płaski łeb z oczami jak u krokodyla, że ma, że ramiona nie łączą się z czaszką, więc ma szyję, ryby nie mają szyi, i żebra ma, żebra, tak. I te cechy z kolei to są takie nierybowate i powiązanie jednych cech z drugimi czyni ten gatunek ogniwem pośrednim pomiędzy rybami a czymś tam następnym. W kolejności Tik, Talik, Rosę, więc pewnie będą wszędzie pisać w książkach, że to jest następne ogniwo pośrednie. Hura, wygraliśmy. I znowu mamy dowód na ewolucję. I jaki w tym jest problem? No nie ma na pierwszy rzut oka żadnego problemu, bo jeżeli się uważa, jeżeli jeden organizm jest taki, drugi jest taki i mają, i znajdzie się organizm, który ma cechy, trzy cechy tego i dwa tego, no to jest pośrednie. Czyli co? No czyli już tutaj w domyśle, że z jednego organizmu rozwinął się drugi, a pomiędzy nimi jeszcze był ten trzeci, że to tak się po kolei rozwijał. To ja dam na przykładzie będzie widać. Tutaj leżą na stole butelki. To jest butelka plastikowa z wodą w środku zakręcona. A tu jest pojemnik szklany. Pusty. Tam kawa jeszcze była. No, i to ma inny kształt, i to ma inny kształt. Zresztą to są dwa gatunki, o. I sobie je możemy datować i tak dalej. I teraz tak, mamy koncepcję jakąś, że no, to jest, załóżmy, plastik, ten jest bardziej zaawansowany, on jest trudniejszy do uzyskania, to jest szkło, to takie prostsze. No i teraz tak, mamy teorię, że to wykopałem sobie i datuję, że to ma 100 milionów lat, a to ma 50. I ja mam taką koncepcję, że tak naprawdę nikt nie robił tych butelek, bo to tylko złudzenie, że one wyglądają jak konstrukcja. To one co prawda wyglądają tak, jakby one miały sens, nawet napisy jakieś są. Nieważne, to jest złudzenie zupełnie. To się tym nie przejmujcie. Tak naprawdę ja wiem, jak było. Było tak, że istniał sobie taki pojemnik i ten pojemnik za pomocą jakichś mechanizmów, mniejsza o to jakich, zmienił się w taką plastikową butelkę. I żeby to udowodnić, to ja potrzebuję ogniwa pośrednie. Coś, co pokaże mi przejścia pomiędzy tą butelką a tą butelką. I teraz sobie szukam innych różnych gatunków. Patrzę. O, taki prymitywny, taki szklany, jeden plastikowy, dwa szklane. No i sobie muszę je ustawić w jakiejś kolejności. Jeżeli to było pierwsze, ja to nie mogę już pierwsze, to jest za skomplikowane. Pierwsze musiało być takie, Albo czy ja wiem zresztą? Nie, wiem co było pierwsze. To było pierwsze. To jest najprostszy organizm. Plastikowy pojemnik kwadratowy. Następnej w kolejności był powiedzmy ten, a potem był nie ten. W ogóle to się nie da ustawić. Właśnie. I to jest pierwszy problem, że organizmów jest po prostu różnorodność i nie da się ustawić tak, żeby to było jednoznaczne. Trzeba sobie ograniczyć parę kryteriów. Na przykład gdyby się ustawiło pod, biorąc pod uwagę jako kryterium kształt, to mamy to kwadratowe, reszta okrągłe, więc to musi być powiedzmy wcześniej, a to musi być później. Ale jeżeli byśmy brali pod uwagę plastikowość i szklaność, no to te dwa muszą być z jednej strony, a te szklane z drugiej strony. No i można sobie teraz się bawić tym i ustawiać sobie. Jeszcze kształt mamy. O, to jest kwadrat, to kwadrat. Już mówiłem, że kształt. No, wysokość, wielkość, co się tam chce. I takie przejścia, właśnie te rodowody takie zwierząt są bardzo popularne. Biologowie uwielbiają, nie? I właściwie to może starczyć do końca świata wszystkim naukowcom z dziedziny biologii, żeby sobie ustawiali w nieskończoność te wszystkie gatunki. Mają zabawę, jeszcze jak się fajnie ustawią, tą wielką sławę i mogą książki pisać. Dobra, ale pytanie jest dla mnie, jak było naprawdę? No więc naprawdę to... Panie, kto to może wiedzieć, jak było naprawdę? Kogo to opowiedzi, jak było naprawdę? Nieważne jest, jak było naprawdę, tylko czy jesteś idiotą, bo nie wierzysz w to, że w ogóle teraz zachodziły te procesy, czy jesteś zwolennikiem jedynie słusznej koncepcji, że te wszystkie tu organizmy się jedno drugiego wzięły i możesz sobie potem dyskutować, tylko w jakiej kolejności. Nie, no właśnie. Nie, ale tak, poważnie. O, na czym polega problem z ogniwami pośrednimi? Bo po tym przykładzie będzie dobrze widać. Polega na tym, że weźmy sobie kryterium plastikowości na przykład. I mamy tutaj szkło, 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 plastik, plastik. Problem polega na tym, że nie ma nic pomiędzy plastikiem a szkłem. Jest tylko szkło i jest tylko plastik. To weźmy sobie kształt. No kształt już bardziej, bo można jakoś płynnie zrobić, ale plastik pokazuje problem najlepiej. Zostaniemy przy tym plastiku. Pytanie jest, czy jakiekolwiek z tych tutaj organizmów naczyń można uznać za ogniwo pośrednie pomiędzy plastikiem a szkłem? Nie. Tutaj nie ma w ogóle ogniw pośrednich, jeżeli weźmiemy pod uwagę materiał. Teraz wróćmy do przykładu tego zwierza. Zwierzę się nazywa, przypomnę, Tiktali grosse. I ono ma tak, płetwy, łuski, płuca. Ma też płaski łeb i ma szyję i ma żebra. Żebra, powiedzmy. Na czym polegałaby pośredniość tego ogniwa? Przecież ten organizm ma wszystko wykształcone. Jeżeli weźmiemy sobie pojemnik szklany i pojemnik plastikowy, to nie ma, widać tutaj, że problem będzie polegał na tym, żeby pokazać pół szkło, pół plastik. Czyli coś, co by było pomiędzy. Proces zamiany szkła w plastik. Albo w drugą stronę. Załóżmy, zależy, które było pierwsze. Ten proces zamiany jednego materiału w drugi, to nazwać by można ewolucją dopiero. I to można by nazwać dowodem na ewolucję, gdyby pokazać szereg zmian płynnie przechodzących z tego w to. Ale nie ma. I to, co się nazywa tiktali grosse, też nie jest czymś tego typu. Nie ma tam nic pomiędzy plastikiem a szkłem. Tam są gotowe żebra działające tak jak i innych organizmów. Są płetwy, tak samo w pełni działające płetwy. Tak samo są łuski i to nie jest pół łuska, pół pióro. To jest po prostu łuski. I są skrzela, a nie skrzelopłuca niedorobione, niedokończone w połowie albo w 3/4 już są skrzela, a w 1/4 coś zupełnie innego, a jeszcze jakiś mały kawałek poszedł w ogóle w inną stronę ewolucyjną. Tak to powinno wyglądać, gdyby były płynne ewolucyjne przejścia. A tymczasem mamy sytuację dokładnie taką jak z butelkami. Jest to dokładnie taka sytuacja. Co by musiało być, pytanie teraz, dla każdego myślącego człowieka na swój własny rachunek. Gdy macie tutaj 5 takich naczyń różnych szklanych plastikowych, jakie musielibyście mieć jeszcze naczynia, żeby był to dla Was satysfakcjonujący dowód, że jedno naczynie przechodziło w drugie płynnie i był to proces samoistnego przechodzenia jednego naczynia w drugie? Jakie? No bo ja bym musiał mieć sporo. Na przykład musiałbym mieć wytłumaczenie, w jaki sposób plastik się mógł zamienić w szkło albo odwrotnie. W jaki sposób kształt się zamienił, no to już tam mogę jakoś wytłumaczyć, że się obijało czy coś, chociaż właściwie też nie mam jak wytłumaczyć. Plastik się nie zrobi kwadratowy od naciskania go czy coś. Szkło tak samo się nie zmieni od naciskania go w okrągły plastik. Bez sensu. Bez sensu po prostu jest to tłumaczenie. Ale gdybym miał dowód i te ogniwa pośrednie by istniały, no to byłby już jakiś dowód. Mógłbym zacząć się zastanawiać, czy tak nie było. Tymczasem nie ma. No i ja nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jak patrzę na takie właśnie obiekty typu to, tak samo jak i patrzę na zwierzę pod tytułem Tiktali grosse, albo te wszystkie inne wieloryby, te wszystkie tutaj organizmy, które były cytowane, te przejścia, ten rodowód, Artiodactyls, chyba Pachyseus, Ambiolo, coś tam, Durodon, Basiliosaurus i inne, jak sobie je pooglądam i sobie sprawdzę, co one miały w środku, to zawsze wychodzi to, że jest albo szkło, albo plastik w środku, albo płetwy, albo płuca, albo łuski, albo pióra, albo coś tam innego, ale zawsze to są gotowe komponenty. Te wszystkie składniki są od razu zrobione. To, czego ja szukam, jako szukacz, nieustraszony poszukiwacz ogniw pośrednich, to jest coś, co będzie pomiędzy piórami, to jest organizm, który będzie miał coś pomiędzy piórami a łuską. I to coś będzie dopiero pokazywać, że było jakieś przejście. I takich ogniw nie ma. Nie ma. Dlatego Tiktali grosse nie jest w ogóle ogniwem pośrednim. Nie jest przekonującym dowodem na to, że w ogóle zachodziła ewolucja. Jeżeli nawet uznać rodowód, jakiś tam kolejność tych wszystkich organizmów, że te są podobne do siebie, o, taka kolejność, że tu szklanka, tu szklanka, tu szklanka, tu nagle plastik, to powiedzmy, że o, dotąd to jest jakieś w miarę płynne przejście, od szklaneczki do kieliszka, a stąd nagle się urywa, jest jakaś przepaść potworna i nagle się pojawia gotowa plastikowa butelka, nie wiadomo, że plastikowa, w zupełnie innym kształcie, jeszcze z czymś w środku. Bez sensu. I gdzie to jest coś pomiędzy tym a tym? No taka przepaść, że to jest tam gdzieś kilometry dalej, a tu pomiędzy jest taka wielka dziura. Więc znajdzie się jeszcze coś jednego i się wsadzi pośrodek, a tak pośrodku, a tak naprawdę to dalej nie jest nic pośredniego. Dalej to jest ciągle osobny gatunek jakiś. No, dobrze, więc ja podlegam temu złudzeniu i dla mnie to złudzenie jest przekonujące. Złudzenie, że ktoś to zaprojektował po prostu. No przecież to wygląda kompletnie jak zaprojektowane. Ewolucjoniści tłumaczą to, że to jest złudzenie, że to wygląda jak projekt, bo ewolucja przez te miliony lat no tak po prostu działa, że zostaje złudzenie projektu. No, złudzenie czy nie złudzenie, ale widzę co widzę. Z jednej strony, że wygląda to faktycznie jak projekt, może i to złudzenie, ale tak wygląda. Z drugiej strony mam kompletnie nieprzekonujące ustawianie organizmów w jakieś rodowody, w których w ogóle nie ma ogniw pośrednich i w ogóle nie ma żadnych komponentów, które tych składowych różnych kawałków organizmu, które by wskazywały na to, że się zmieniały w ogóle. W ogóle nie ma zmian. Ja się pytam więc, i to jest mocny argument przeciwko ewolucji, gdzie są ślady po ewolucji? Bo ja ich nie widzę. Bo ich tam nie ma. Nikt ich nie wydubał i nikt ich nie wykopał. A to, co się przedstawia jako ogniwa pośrednie, to są niestety, ale gotowe organizmy, w których nie widać żadnych zmian zachodzących. Żadnych zmian w przeszłości nie widać. No, ryba ma żebra? No ma ryba żebra i se ma, ale dalej nie widać, skąd się wzięły te żebra. Nie widać, jak powstawały te żebra. No po prostu nie ma ich poprzednio i nagle są. No to jeżeli tak mają zachodzić zmiany, to ja się dalej pytam po raz kolejny, gdzie jest ta ewolucja? Czy ona przebiegała skokowo? No to są takie olbrzymie skoki. No to jest, no ale przy takich skokach to w ogóle dalej nie widać ewolucji. To dalej nie jest ewolucja, to jest tylko jakieś skokowe zmiany jednego organizmu w drugi. To właściwie to są praktycznie czary już, bo nie ma mechanizmu aż tak skokowych zmian. Nikt nie postuluje, że takiej koncepcji, że zmiany, na przykład pojawianie się żebra albo łusek albo czegokolwiek tam bardziej złożonego, stało się tak nagle. No nie, mówi się właśnie, że były to kumulujące się małe, drobne zmiany. Tylko, że gdyby to były drobne, kumulujące się drobne zmiany, to na przykład musiałby się to w drobny sposób szkło zamienić w plastik. Więc musiałyby zostać ślady, pół plastiku, pół szkła i kilka jeszcze faz pośrednich. Tymczasem jest albo szkło, albo jest plastik. Więc jeżeli ktoś chce szukać ogniw pośrednich, to bardzo dobrze, chwała mu za to, tylko niech szuka tego, co naprawdę jest ogniwem pośrednim, co pokazuje zmiany ewolucyjne jakieś, a nie organizmu, który jest podobny do jakichś innych organizmów wcześniej sklasyfikowanych i tylko te komponenty są pomieszane, bo to są dalej gotowe komponenty, a ewolucja, jak mówię, nie w ten sposób miała zachodzić, że tylko gotowe kawałki się wymieniają, tylko musiały te gotowe kawałki jakoś powstać. I moje pytanie polega na tym, jak powstało szkło, jak powstał plastik i jeżeli to powstało płynnie, jak mówi ewolucja, to gdzie są po tym ślady? Koniec. A druga rzecz, o pytanie teraz, drugi. Czy utrata koloru narządów i tak dalej jest zmianą ewolucyjną? O. No więc to jest wcale nie takie proste pytanie. Czy utrata koloru albo narządów jest ewolucyjną zmianą? Niekoniecznie, nie musi być. Utrata koloru albo zmiana koloru albo modyfikacja wielkości organizmu albo takich różnych parametrów, takich, które nie wymagają ingerencji w kod genetyczny, to nazywana jest wśród kreacjonistów mikroewolucją. I to zachodzi. Nikt nie polemizuje, że takie zmiany są. Zanikanie jakichś organów nieużywanych przeważnie, albo zmiany koloru, albo wielkości różnych tam części ciała, to są, no i tyle. Ale to nie jest proces ewolucyjny. To nie jest ten proces ewolucyjny, który mógłby wytłumaczyć, skąd się wziął plastik albo szkło. Czyli w ten sposób nic nowego nie mogło powstać. A my cały czas, mówiąc o ewolucji, zastanawiamy się, skąd się wzięła różnorodność życia, skąd się ta ręka mi wzięła. Gdyby zachodziła tylko mikroewolucja, tak jak to widzimy dzisiaj, że zachodzi rzeczywiście, czyli te wszystkie małe, drobne zmiany parametrów, nie wymagające nowego materiału genetycznego, no to nie moglibyśmy nijak wytłumaczyć, skąd mi się wzięła tu ręka. No bo nie mogłaby powstać. Gdybyśmy zaczęli ten cały proces myślowy od tej pierwszej protokomórki i ta protokomórka mogłaby tylko mikroewoluować, czyli tak się zmieniać, żeby nie dochodziła nowa informacja genetyczna, czyli o tym, jak powstaje układ krwionośny, inne różne tkanki, paznokcie i nerwy i to wszystko. Gdyby tej informacji nowej nie było, tylko byłaby mikroewolucja, no to nie wytłumaczylibyśmy, skąd się wzięła ta ręka. Nie mogła się wziąć. Więc musiało być coś więcej niż mikroewolucja, ale co to było, to nie wiemy, bo nie ma, jak mówię, dowodów żadnych i możemy sobie tylko wymyślić, że no jakieś, skądś się wziął kod genetyczny za pomocą mutacji na przykład i właściwie tyle. Bez żadnych dowodów póki co, bez ogniw pośrednich, bez śladów w przeszłości, że jakiekolwiek zmiany dochodziły, w to musimy wierzyć. Albo możemy, jak głupki, założyć sobie, że ktoś to zaprojektował i stworzył może. Może nie wiem, no może jak słowo stworzył nie pasuje, to może zmieńmy po prostu słowo na wyinżynierował może ktoś. Może, nie wiem, powołał do istnienia ex nihilo, jak się komuś słowo stworzyć nie podoba. Nieważne, wszystko jedno, ale ważne jest to, że jakoś musieliśmy powstać, skoro istniejemy i pytanie jest jak, jeżeli nie przez ewolucję. No nie wiem, wygląda jak projekt. Chyba ktoś zaprojektował. To jest zbyt skomplikowane, żeby samo z siebie powstało. Zresztą no, plastik nie powstaje sam z siebie. No, to nie powstało samo z siebie, to też nie powstało samo z siebie. Z tego, co już wiemy o organizmach żywych, ręce po prostu nie wyrastają z ziemi. No, nie powstają takie rzeczy. Nie zachodzi w ogóle ewolucja. To jest ciągle, przypomnę, dla tych, co nigdy mnie wcześniej nie słuchali, ale nikogo, kto nie powiedział tego otwarcie, nie ma żadnych naocznych dowodów na ewolucję. Nie ma takich dowodów, które można empirycznie sprawdzić i powtórzyć. Nikt nie zaobserwował procesów makroewolucyjnych zachodzących ani w laboratorium, ani w naturze. Po prostu nie ma. To jest czysta teoria. W 100% science fiction. I już. I tak naprawdę to nie ci mają dowodzić, którzy są sceptyczni co do ewolucji, mówią, że a ja nie wiem, czy była wcale, tylko ci, co mówią, że była, bo to jest bardziej sensacyjny pomysł twierdzić, że z tej butelki powstaje taki kieliszek. No to co, ja mam dowodzić, że tak nie było? No niech ten facet mi wyjaśni, jak to było, to jak posłucham bardzo chętnie, a lepiej niech pokaże dziś, że tak się dzieje, że to jest możliwe, że się zmieni. Jak do tej pory nikt tego nie pokazał, i póki nie pokazał, to naprawdę nikt nie ma obowiązku w to wierzyć. I powiem więcej, nie wiara w ewolucję, tylko zachowanie sceptycyzmu i dystansu świadczy o rozsądku, a takie bezkrytyczne powtarzanie tylko, że oczywiście, że była, jak ktoś uważa, że nie, to nie jest naukowy, no to jest religijne już podejście i takie bardzo dogmatyczne. No bo pierwsze, co powinien taki człowiek wykazać, to się pokazać parę dowodów, albo się powołać na jakieś eksperymenty, gdzie bierze się myszę i tam ją się mutuje i jej wyrastają skrzydła, albo tam ogon, nie wiem, jakiś z łuskami, albo coś, czego nie było w tej myszy i nagle powstało. Nie ma takich rzeczy. To takie rzeczy to mogą być w filmach. Nie ma w rzeczywistości. Nie dzieje się tak. I dziać się nie będzie i nie powinno, bo organizmy żywe właśnie mają taką konstrukcję, która broni przed powstawaniem nowych rzeczy. Każde błędy w kopiowaniu są natychmiast usuwane z organizmu. A jak nie są, bo niektórych się nie usunie, że przepuszczają, tak, to się kończą czymś takim jak rak albo mutacje, właśnie mutacje, które są szkodliwe. Nie ma mutacji pozytywnych, są mutacje neutralne. Są mutacje, które są pozytywne tylko w bardzo, bardzo, bardzo prostych organizmach i są to mutacje, które przebiegają na poziomie tam molekuł, a nie mutacje, o które nam chodzi, czyli jakieś większe układy, które są w organizmach, jak ręka, płuco, krew choćby, układ krwionośny, to wszystko są złożone systemy. I takie nie mogą powstać przez losowe zmiany, po prostu się tak nie dzieje. I pytanie, odpowiedź na pytanie, czy utrata koloru narządów jest zmianą ewolucyjną? Przeważnie nie jest. No ale nie wiem, no. Rany, to zmiana ewolucyjna to jest teoria, więc ona sobie może postulować, co tylko chce, więc nie wiem, jak ewolucja, pod ewolucję wszystko można podpiąć, można podpiąć też i to, że w jakimś tam organizm stracił narząd przez mutację, albo kolor też zmienił na inny przez mutację. No, tylko właśnie, jak mówię, nikt tego zapewne nigdy nie udowodni, nie wykaże empirycznie, tylko będzie sobie teoretyzował, zaczynając wypowiedź od dawno, dawno temu, żył sobie stworzonko i zmieniły mu się pod wpływem wybuchu wulkanu parametry w kodzie genetycznym, w ogóle mu doszedł inny kod genetyczny i potem zmienił się w inny i koniec. I takie historyjki to się nazywa dzisiaj nauka. Historyjki, w których nie ma w ogóle zero empiryzmu, nic. Po prostu samo to jest pisanie powieści science fiction i tyle. Trzecie pytanie mam tu w mailu. Czy są jakieś badania dowodzące, że zachodzi tylko mikroewolucja? A to trzeba rozbić to pytanie na dwie części, bo czy są badania dowodzące, że zachodzi mikroewolucja? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy są badania dowodzące, że nie zachodzi żadna ewolucja poza mikroewolucją? Tak? To jest pierwsze, czy są badania dowodzące, że zachodzi mikroewolucja? No to oczywiście, to nie muszą być badania, to są obserwacje życia też organizmów. Tak, pełno jest, napęczki jest i tego jest mnóstwo. I można to nawet obserwować, jak się ktoś uprze na swoich własnych jakieś tam chomiki, jak hoduje, że im może coś tam się zmienić, kolor czy co. Przez same tylko warunki, w jakich żyje na przykład. No, także tak, zachodzi mikroewolucja, co do tego wątpliwości nie ma. To są te wszystkie, jeszcze raz powiem, zmiany, w których nie zmienia się kod genetyczny, tylko się organizm dostosowuje w ramach już własnego swojego programu, dostosowuje się do warunków, bo tak są organizmy zrobione, że się bardzo dobrze dostosowują. No. Ale druga część, chyba chodzi o tą drugą część. Czy są badania dowodzące, że nie zachodzi nic poza mikroewolucją? No więc nie da się robić badań, które dowodzą, że coś nie zachodzi. Znaczy, da się tylko dowieść to czasami, że coś nie zachodzi. Tak naprawdę to dowieść trzeba, że zachodzi ewolucja, makroewolucja, a nie dowodzić, że nie zachodzi. Bo mówię, jak ja mam dowieść, że w jaki sposób w ogóle wymyślić dowód na to, że z tego szkła nie zrobi się ten plastik? Ja nie wiem, jak się zabrać w ogóle do takiego dowodu. Dowodzić powinien ten, kto uważa, że to się zmienia. No i takich dowodów, jak właśnie mówiłem przed chwilą, nie ma, bo dowodem byłoby pokazanie tego empirycznie, czyli biorę eksperyment, w którym, nie wiem, chucham, dmucham, wlewam tutaj ocet i nagle mi się ten kieliszek zmienia w plastikową butelkę. No, to by był dowód, bardzo dobry, wystarczający. To jest dowód, to jest podejście naukowe. Takich badań, takich dowodów nie ma na ewolucję. Tak. Nie ma. No nie ma. No co mam powiedzieć, gdzie jest napisany ten dowód, że nie ma? To ktoś musi powiedzieć, że jest. Jedyny, jaki jest, o jakim mi wiadomo, dowód, no dwa powiedzmy, mogę jakieś tam dowodziki wymienić i to są najbardziej zaawansowane, które mam. Pierwszy to jest eksperyment Millera z 54 roku, czy któregoś tam, 1950 któregoś, w wyniku którego z prostych atomów tam chyba był tlen, nie tlenu, nie było właśnie, wodoru, amoniaku, czegoś tam. Wziął jakieś proste związki i doprowadził do tego, że powstały z nich aminokwasy. Czyli też dosyć proste związki. No i doprowadzał to w ten sposób, że nalał je wszystkie, zrobił sobie pierwotną zupę, ten Miller, walił w to piorunami i nagle robiły się pyk, coś tam, jakieś reakcje chemiczne, zresztą znane są te reakcje, tam nic nie trzeba, czy tam nic jakiegoś cudownego nie wymyślił, po prostu zrobił ten sam eksperyment, o którym ludzie wiedzieli, że tak może zachodzić, pokazał, że robią się aminokwasy, proszę bardzo, tutaj macie proste związki, tu są aminokwasy, po drugiej stronie działa. No z tym, że nie do końca, bo mu się udało wyprodukować nie wszystkie aminokwasy, które są potrzebne, żeby z nich powstały białka, a z nich powstały organizmy żywe, po pierwsze. Po drugie, ten sam piorun, który powodował, że z prostych związków powstawały aminokwasy, chwilę potem zaraz je rozpieprzał w drobny mak i znowu były te proste związki. Więc Miller musiał zrobić taką specjalną pułapkę wyłapującą te aminokwasy i chronić je, żeby ten piorun ich znowu nie rozwalił. I taka pułapka, no już jest, to już właściwie cały dowód jest do dupy, bo w przyrodzie nie ma takich pułapek. To już sobie Miller laboratorium zrobił, żeby dowieść, że powstają aminokwasy, ale w przyrodzie by nie powstały aminokwasy, bo jak mówię, by się znowu rozwaliły za chwilę z powrotem. Od tego samego pioruna. No więc w sensie niczego nie dowiódł, nawet tego, że aminokwasy mogą powstać w naturze. Dowiódł tylko tego, że w warunkach laboratoryjnych można doprowadzić do powstania aminokwasów. Aminokwasy po co są? No po to, że to jest podstawowy składnik budowy komórek. Białka są, a białka są za potrzebują aminokwasów do budowy. I więc to taki dobry początek był takiej długiej, długiej drogi dowodów, którą trzeba, no, na którą ciągle czekamy, bo jeszcze by teraz trzeba pokazać, że białka mogą powstawać w ten sam sposób naturalnie, a tego już się nikomu nie udało. A po białkach to jeszcze trzeba zrobić, żeby się właściwie komórka zrobiła. Komórka też jest bardzo skomplikowana, także same białka nie wystarczą. Musi być program syntezy tych białek. Właściwie to by trzeba zbudować całą komórkę, bo nie powstanie organizm nawet bardzo prymitywny tylko przez losowe tworzenie się białek, gdyby to w ogóle było możliwe, a nie jest. No nie jest. Dobra, no, my czekamy na dowód, także pierwszy odważny dostanie Nobla zapewne, jak mu się uda to zrobić, bo to jest nie do pomyślenia przy współczesnej wiedzy, żeby w ogóle coś takiego mogło zachodzić. Także jak się nic nie, póki się nic nie wie, to wszystko się wydaje możliwe. Jak mówi przysłowie, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. No to podejrzewam, że większość ludzi nie ma bladego pojęcia, o czym mówi, jak twierdzi, że komórka może powstać sobie tak po prostu przypadkiem przez wyładowanie atmosferyczne albo, nie wiem, z kurzu czy z tam czegoś. Nie, nie może, to jest nonsens. To głupota zupełna. No. Więc badań, że badań, aha, czy badania jeszcze dowodzące, że zachodzi coś poza mikroewolucją są? Nic mi o tym nie wiadomo. Aha, jeszcze miałem powiedzieć drugi dowodzik. To nie jest dowodzik, ale jest strasznie popularny argument ostatnio. Ludzie się powołują na eksperymenty Leńskiego z bakteriami. Leński to jest taki, no, badacz, siedzi nad bakteriami od lat i je mnoży. Prawda? One się tam, prawda, hoduje sobie te bakterie i mnoży bakterie. One się tam elegancko rozmnażają w fantastycznych warunkach i on sobie sprawdza, czy w którymś momencie nie wymutują. No i po tam 20 latach czy coś mu wymutowały, więc był wielki, ogromny sukces, jak to zawsze przy takich rzeczach. No, mówimy o bakteriach, przypomnę, jakichś jednokomórkowych takich chyba organizmach. Nie powiem, jakie on tam bakterie hodował. No ale bardzo proste były, tak? I w którymś pokoleniu zauważył mutację. No z tego, co ostatnio czytałem, do tej pory jeszcze nie udało mu się odkryć właściwie, co wymutowało, jak wymutowało, bo co to wie, ale jak to nie wie, ale wymutowało to, że z jakiś powstał nowy enzym. No i ten nowy enzym, znaczy powstała jakaś zmiana, była tam na poziomie właśnie tam molekularnym i skutkiem tego bakterie zaczęły enzym produkować i coś tam mogły nowego trawić. Koniec dowodu. No i to jest jedyne badanie. I teraz to badanie ludzie rozdmuchują do jakiejś skali naprawdę niewiarygodnej, bo to, co Leński tylko pokazał, że w jakiś sposób wymutowała jedna drobna zmiana. I to już raczej nie jest mikroewolucja, bo to chyba wymagało, z tego co pamiętam, zmiany w kodzie DNA, więc to jakaś taka większa, grubsza zmiana. No i tak, tylko że to na razie pokazał, że zmienia się jakiś jeden enzym może. I no, ale ludzie mówią, że właściwie to już wszystko udowodniliśmy, więc skoro jeden enzym w bakterii może powstać nowy, to równie dobrze może powstać cały układ krwionośny krokodyla. Albo trzustka. No problem. To jest praktycznie to samo. Co prawda jest 30 milionów do potęgi 100-tysięcznej razy bardziej skomplikowane niż powstanie enzymu, ale właściwie skoro już raz się udało, to reszta już analogicznie. Mnie to nie przekonuje jakoś. Ja bym poprosił jednak, żeby teraz jakiś inny Leński zaczął hodować krokodyle i na przykład hodował tak długo, aż przez mutację im wyrosną na przykład radar, taki jak u nietoperzy, albo skrzydła, albo łuski mu się zmienią w pióra, albo cokolwiek, co będzie wskazywało, że zmiany ewolucyjne zachodzą i to nie na poziomie bakterii, tylko może trochę bardziej, co? Zaawansowane. No, więc mówię, to były jedyne dwa eksperymenty, o których mi wiadomo, żadnych innych nikt mi nie pokazywał. Jak jeżeli ktoś chce ze mną gadać o ewolucji, to oczywiście mi cytuje teoretyzowanie wszystkiego, że wszystko jest możliwe. Tak ja mówię, to pokaż mi, a on tylko się odwołuje do Leńskiego albo do Millera, co już jest naprawdę żenujące i żałosne, jak się ktoś jeszcze do Millera eksperymentów w tych czasach odwołuje. Dobra, a jeszcze ostatnia rzecz.
Ile gadam? Długo!
O ewolucji. Ostatnia rzecz. Analogie budowy i wyglądu. Mówi mi tu człowiek w mailu. Podawany jest przykład diabła tasmańskiego chyba i wilka. Według Dawkinsa pokazuje to ewolucję. Według Dawkinsa to wszystko pokazuje ewolucję. No, oba gatunki miały podobne zadania, więc wykształciły podobne szczęki. Tak pisze do mnie człowiek o imieniu Jakub i o tym to ja już mówiłem właśnie na początku, o podobieństwie budowy, którą się traktuje ciągle jako taką może nie dowód, ale wskazówkę na to, że ewolucja zachodzi. Ale mówię, to jest rozumowanie naprawdę człowieka na poziomie niskim wiedzy, bo tak to robiono za czasów Dawkinsa, Darwina, nie Dawkinsa. Za czasów Darwina brano pod uwagę, że Darwin od tego zaczął całą tą koncepcję, że patrzył sobie na organizmy, porównywał zmiany konstrukcyjne u nich i łatwo się okazywało, że da się te zmiany ustalić właśnie w taki szereg, właśnie taki kieliszkowy. I zauważył, no, że to się tak fajnie układa, że widocznie te zmiany zachodziły, ale wtedy Darwin nie miał pojęcia, w jaki sposób w ogóle organizmy mogą jakieś zmiany z siebie produkować, że w ogóle się mogą zmieniać, bo nic nie było wiadomo wtedy. Nie znano genetyki. Nie wiadomo było, że organizmy powstają z białe, które są syntezowane przez kod DNA i to jest informacja genetyczna i tam jest zapisane, jak są budowane organizmy i że ta informacja genetyczna jest kopiowana z pokolenia na pokolenie w stanie właściwie niezmiennym, niezmieniającym się. Kod genetyczny jest tak skonstruowany, tak są komórki skonstruowane, żeby zachowywać informację genetyczną, a nie żeby ją zmieniać. To jest, było zaskakujące odkrycie, które właściwie kładło całą teorię ewolucji, bo teoria ewolucji zakładała, że organizmy w tym pierwszym wydaniu, Darwin zakładał, że te organizmy mają same z siebie tendencję do zmian, ale że nie znano wtedy budowy, to tak sobie zakładano to w ciemno, że ta możliwość zmian jest w organizmy wpisana, w konstrukcję organizmów. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie, że organizmy zachowują informację genetyczną i dbają o nią tak, żeby błędów w kopiowaniu nie było. Żeby kopie były jak najbardziej zbliżone do oryginału, bardzo pedantycznie to organizmy robią. I możliwość zmian jest oczywiście, ale nie kodu genetycznego. Tutaj jest duża precyzja w tym kopiowaniu. No i dobra, i teraz. Ludzie dalej rozumują tak, jak rozumował Darwin za tamtych czasów. Czyli uważałem, że skoro diabeł tasmański jest podobny do wilka, to widocznie jeden z drugiego wyewoluował, albo że to właściwie tak się zamieniły. No, ludzie nie zamieniły się. To, że coś jest podobne do czegoś, to jeszcze jest daleka droga, żeby wykazać, że się jedno coś zmieniło w drugie, w przypadku organizmów. To nie jest kwestia tego, że się coś tam wydłuża, skraca tak samo z siebie. No nie ma w ogóle czegoś tak jak samo z siebie. To się musi zmienić informacja genetyczna, żeby coś powstało innego niż było. Znaczy nie jest takie proste. No, poza tym znaczy to, że ten kieliszek jest do tego podobny, to naprawdę jeszcze nie znaczy i nie musi znaczyć automatycznie, że jeden kiedyś był drugim, że ten ma, mówię, 100 milionów lat, ten ma 80 i ten miał 20 milionów lat na to, żeby sobie wykształcić te wszystkie zmiany tutaj, że jest taki ładniejszy, a ten jest taki prostszy, no to ten jest młodszy i bardziej skomplikowany. Musiały się zmieniać, no. Musiały. Nie, no nic nie musiało. I w tym momencie mi skończyła się bateria w kamerze, więc muszę skończyć. I właściwie to dobrze, bo to było ostatnie pytanie. No i to koniec mojego komentowania temat ewolucji na dzisiaj. I zachęcam dalej do sceptycyzmu i żeby badać to wszystko na własny rachunek i żeby przede wszystkim no, myśleć na własny rachunek, to znaczy jak się coś czyta, to żeby nie czytać tak bezkrytycznie po prostu czegoś, tylko brać pod uwagę to, co ten człowiek, który napisał ten tekst, zakłada sobie milcząco, bo większość tych różnych tekstów świadczących o ewolucji robi mnóstwo założeń wziętych z kosmosu, zupełnie z Księżyca. Na przykład to, co w ostatnim pytaniu tutaj podał Jakub, to zacytował Dawkinsa, który według którego oba gatunki podobne dwa do siebie miały podobne zadania, więc wykształciły podobne szczęki. Pytanie, skąd on wie, jakie zadania miały? Przecież to wszystko, to o czym mówi, to jest wszystko teoretyzowanie zupełne. To jest najpierw stawianie sobie założenia, że musiało jedno z drugiego ewoluować albo jakoś, nie wiem, musiało powstać. Musiało być zależne od siebie, a potem dopiero dorabia sobie do tego koncepcję, wymyślając sobie historyjki science fiction. To samo się robi o tych wszystkich gatunkach ludzkich, tych takich małpoludach, nie? Robi im się całą historię. Jeden film widziałem nawet o tym, jak sobie żyły takie gatunki. I ja nie wiem, czy ci ludzie, którzy film robili o życiu rodzinnym małpoludów i polowaniu ich na mamuty, czy oni sobie zdawali sprawę, że cały ten film bazuje tylko na kawałku czaszki i paru kościach, które sobie gdzieś znaleziono. I nawet nie wiadomo, czy to było wszystko kości, czaszki i narzędzia jednego gatunku, bo że często robi tak, że jak się znajduje kości małp i obok tego narzędzia, to się to klasyfikuje, że to, o, to jest praczłowiek, bo to jest, wygląda jak małpa, ale umiał się posługiwać narzędziami. Ale żadnemu mędrcowi nie przyjdzie do głowy, że być może tam jakiś człowiek polował na małpy i zostawił to narzędzie, którym rozłupał im łeb na miejscu i zabrał sobie i zjadł. Część małpa, część zostawił na przykład. No to tak samo dobre tłumaczenie. No ale nie, bierze się takie najbardziej sensacyjne, bo pasuje do teorii, a potem można film zrobić, zarobić. Także interes się kręci. No ewolucja, dobry interes, jak widać. No więc dobrze, takie daleko idące więc wymysły, koncepcje. No trzeba sobie trochę sceptycyzmu zachować. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak było naprawdę i chce... no chociaż trochę trzymać się tych zasad naukowości, bo to, co uprawia Dawkins, to nie ma w ogóle z nauką nic wspólnego. To już jest, to jest zabawa w science fiction, w teorie i różne takie. Dobra, koniec. Mówił Martin Lechowicz, piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. I dziękuję jednemu z, pierwszemu i jedynemu sponsorowi Odwyku w tym roku, który zaczął listę sponsorów i chyba się na nim skończy, bo coś nikt nie ma pieniędzy. A. No więc Odwyk istnieje dzięki temu jednemu człowiekowi, któremu chwała za to, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba coś z rury. Coś tam z rury, tak. Ale tam jest jakieś słowo wulgarne. To ja nie powiem, jak się nazywa. Musicie zobaczyć na stronie www.odwyk.com. No, w każdym razie dzięki jemu, bo tylko dzięki niemu jednemu ten odcinek jest i to jest jego sponsor i w ogóle... Bym mu nawet, nie wiem, zadedykował jakąś piosenkę, jakbym miał, ale nie mam pod ręką. Dobra, koniec. Dobranoc, do za tydzień. Aha, i we wtorek, oczywiście, co wtorek o 20 na żywo, wieczory odwykowe. Są ze mną, możemy sobie pogadać na żywo. No to see ya, bye.